Chrystusie Panu, bracia i siostry. Cieszę się, że Pan sprawił nam społeczność, w której będziemy mogli w dalszym ciągu zwracać naszą uwagę na Jego Słowo i tym sposobem mieć z Nim społeczność, budując się w wierze. Zanim rozpoczniemy, drodzy, nasze rozważania, pragnę spełnić obowiązek, który nałożyli na mnie bracia i siostry, gdziekolwiek przedtem służyłem. Oni wszyscy prosili mnie o przekazanie, gdziekolwiek będę służył, braterskich i chrześcijańskich pozdrowień od nich, w ten sposób przekazując swoją bratnią miłość tym wszystkim, z którymi ja będę miał łączność, a oni w Duchu Pańskim ją mają. A teraz, proszę braci i sióstr, zwrócimy naszą uwagę na przedmiot, który już brat zapowiedział. Rozwijając, drodzy, nasze rozważania około przedmiotu, który zapoczątkował mój przedmówca, zwrócimy teraz, drodzy, naszą uwagę na dalsze aspekty tej sprawy jako boskiej działalności w stosunku do człowieka. A ściślej mówiąc, jego działalności do jego ludu przy końcu wieku Ewangelii. Kiedy Bóg dokonał dzieła w stosunku do Kościoła przy końcu żniwa wieku Ewangelii, to niektórym obserwatorom tych wydarzeń, niektórym studentom Słowa Bożego zdawało się, że to już wszystko. Wszystko, co dotyczy cieni pokazanych w przybytku. Lecz mądry, wielki w swej mądrości Jehowa Bóg opracował i wypełnia swój plan w taki sposób, że jest on zrozumiany dopiero wówczas, gdy przychodzi czas jego wypełnienia się, a szczególnie niektórych jego części, które nie mogą być wcześniej zrozumiane, aż dopiero przychodzi czas na objawienie i realizowanie tych rzeczy, które Bóg wypełnia. To też, proszę braci i sióstr, mając na uwadze przybytek, ze szczególną wymową w odniesieniu do przybytku, ta sprawa się uwidacznia. Kiedy przyszedł, jak wspomniałem, czas właściwy na dokonanie sprawy w stosunku do Kościoła i jego skompletowanie, Bóg przez swoje słowo i odpowiednie użyte w tym celu narzędzia objawia dalsze zamierzenia, które pragnie dokonać. On objawia, że przybytek, który tak pięknie obrazował swą działalność na wiek Ewangelii, nie kończy się w swej treści pracą żniwa, ale że on postępuje w swej budowie naprzód, rozwija się, on buduje się w coraz większą, jeszcze bardziej wspaniałą budowlę. W boskim programie działania, przez które to działanie Bóg chce objawić całokształt swoich zamierzeń w stosunku do ludzkości. I gdy zwrócimy uwagę na Słowo Boże, to jakżeż to jest zgodne ze słowami kaznodziei Salomona, który aczkolwiek bardzo ogólnie, ale jakże trafnie wyraża te myśli odnośnie boskiej działalności w stosunku do tych, którzy praktykowali sprawiedliwość, którzy pragnęli się w stosunku do Niego przybliżyć i tym sposobem mieć łączność z Nim, aby stać się Jego ludem. I w jaki sposób On takowym pomagał. Kaznodzieja Salomon w Przypowieściach w 4 rozdziale, a wierszu 18 mówi tak. Ale ścieżka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. A więc ścieżka sprawiedliwych, czyli tych, którzy umiłowali sprawiedliwość, którzy umiłowali Boga w Jego zasadach i w Jego postępowaniu, to mówi ścieżka tych, która mówi im dalej, ta ścieżka coraz bardziej świeci przez rozszerzenie coraz więcej prawdy, objawienie tej prawdy w odpowiednim czasie. Ta światłość jasna, o której mówi tu Salomon, to w tym wypadku umiłowani prawda wylana przez naszego Pana przy wtórym Jego przyjściu, o którym to przyjściu mówi między innymi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale, a wierszu 4, gdy przestrzega młodego Tymoteusza, aby właściwie postępował i strzegł drogi prawdy, i właściwego wyznania prawdy, jak to uczynił nasz Pan przed Piłatem w poprzednich wierszach, on tam wspomina. A następnie ta prawda, która była użyta w tym celu, aby rozwijać tą wspaniałą klasę, klasę Kościoła, Bóg objawia właśnie w stosunku również i do innych, ona miała przyświecać wielkim blaskiem prawdy i światła tym wszystkim, którzy oczekiwali jej w myśl właśnie słów kaznodziei Salomona, którzy w sprawiedliwości postępowali, którzy byli jej godni, a następnie, drodzy, gdy przyszedł właściwy czas, gdy oni tą prawdę otrzymali, potrafili ją ocenić. I gdy znowu zwrócimy naszą uwagę na słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Tytusa w 2 rozdziale, a w wierszu 13, to on tak się wyraża o tych, którzy trwając w posłuszeństwie wobec Boga przyjmowali każdą Jego wolę, każde Jego życzenie i objawienie swego planu i nie sprzeciwiali się w ten sposób, aby swoje pragnienia i swoje życzenia objawiać ponad to, co Pan sobie życzy. Otóż zauważmy, jak mówi wiersz 13, oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. A więc mówi o tych, którzy trwając w nadziei oczekiwali objawienia chwały wielkiego Boga Stwórcy Niebieskiego, a także chwały Jego umiłowanego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Ten czas, proszę braterstwa, objawiania chwały Stwórcy Niebieskiego i chwały naszego Pana, to nie tylko okres parauzji 40 lat pracy żęcia, w tym do czasie szczególnie Pan objawił prawdę na czasie, ale również okres Epifanii, 40 lat, równoległy okres w stosunku do okresu parauzji, zaznaczający się jako przejściowe budowanie pozafiguralnego przybytku, a szczególnie w odniesieniu do jego dziedzińca, okres trwający od roku 1914 do roku 1954 w jego ścisłym zastosowaniu. W tym okresie czasu, jako przejściowym budowaniu z wieku Ewangelii na Epifanię, Bóg dokonuje szczególnej pracy postaci objawiania osób, zasad i rzeczy. A to dokonuje właśnie przez prawdę. Dokonuje on dzieła objawiania postaw ludzkich i całego porządku społecznego dotąd istniejącego i jego stosunku do niego jako wszechmocnego Stwórcy, a także i w stosunku do jego planu jako całości. W tym właśnie okresie czasu Bóg pojaśnia prawdę odnośnie przybytku w jego dalszym, jak powiedziałem, budowaniu, a ściślej mówiąc jego pozafiguralnego dziedzińca, w jego zmienionym zastosowaniu, szczególnie w odniesieniu do klasy wielkiego grona, które zostało teraz w tym czasie rozpoznane pewnie jako klasa. Na podstawie Księgi Objawienia, 7 rozdział, a wiersze 9 i 10, a także jego oczyszczenie, jego próby i doświadczenia, które przyprowadziły go do właściwej postawy przed Bogiem, wiersze od 13 do 15. Otóż w wierszu 9 mamy powiedziane w 7 rozdziale Księgi Objawienia, potemem widział, a oto ludy wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z każdego narodu i pokolenia i ludzi i języków, którzy stali przed stolicą i przed oblicznością baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były w rękach ich. I wołali głosem wielkim, mówiąc, zbawienie należy Bogu naszemu siedzącemu na stolicy i barankowi. A teraz, gdy zwrócimy naszą uwagę na wiersze od 13 do 15, to mówią one tak. I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł mi, ci, którzy obleczeni są w szatę białe, co zaś są i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie, Ty wiesz. I rzekł mi, ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje i wybielili we krwi barankowej. Dlatego są przed stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w kościele Jego, a ten, który siedzi na stolicy, jako namiotem zasłania ich. Wielkie grono, proszę braci i siostry, Albo inaczej, wielki lud, jak określa ten wiersz 9, który podczas trwania wieku Ewangelii stanowił jedną klasę wraz z Kościołem, i kiedy nie było jeszcze zrozumiane, że w tym czasie ktokolwiek inny czyni swój akt ofiarowania i poświęcenia się Bogu oprócz klasy Kościoła, to teraz, kiedy w tym zmienionym okresie Epifanii, czyli w zmienionym okresie budowania pozafigualnego przybytku, oni zostali rozpoznani jako klasa, aby w ten sposób byli odłączeni od prawdziwej pszenicy, która była wybierana w wieku Ewangelii i która miała stanowić tą najważniejszą klasę w boskim planie. Dlatego też, jeżeli oni zostali objawieni jako ci, którzy utracili korony, którzy nie mogli mieć w dalszym ciągu nadziei przynależenia do stanu boskiej natury chwały, czci i nieśmiertelności, wobec tego oni musieli opuścić miejsce, w którym znajdowali się ci, którzy zachowali korony, którzy faktycznie byli tą klasą oblubienicy Chrystusa, i w ten sposób zostali oni wyprowadzeni z świątnicy na dziedziniec. Prawdę tę pastor Russell bardzo jasno pokazał w dwóch angielskich strażnicach, to jest w numerach 4745 i 4876. Prawdę, którą w całości podtrzymał w późniejszym czasie brat Johnson i pojaśnił ją jeszcze w epifanicznym tomie czwartym na stronicach od 126 do 128. Po dostosowaniu rzeczy w świątnicy dostrzegamy również zmianę na pozafiguralnym dziedzińcu. Dziedziniec, który na wiek Ewangelii przedstawiał tych, którzy byli usprawiedliwieni z wiary, lecz niepoświęceni, w tym zmienionym okresie czasu boskiego budowania pozafiguralnego przybytku przedstawia również i tych, którzy nie tylko uczynili akt, nie tylko wykazują się jako usprawiedliwieni przez wiarę, ale również i tych, którzy postąpili dalej i poświęcili się Bogu, a nawet i tych, którzy zostali spłodzeni z Ducha Świętego, a więc wyprowadzone z świątnicy wielkie grono, on również przedstawia od tego momentu również i tych, którzy poświęcali się Bogu po zamknięciu drzwi do wysokiego powołania w roku 1914 i jeszcze przed, to jest po ustaniu ogólnego powołania do Kościoła w roku 1881. Dlaczego ci, którzy w wieku Ewangelii znajdowali się na dziedzińcu, nie mogli teraz w dalszym ciągu w tym miejscu pozostać? Otóż dlatego, ponieważ jedno miejsce nie może reprezentować dwa odmienne stanowiska w stosunku do Boga. A ponieważ, jak powiedziałem, zajęli je miejsce wyżej stojący, bo nie tylko usprawiedliwieni, ale i poświęceni, wobec tego ci, którzy do momentu nadejścia tego okresu Epifanii, 40-letniego okresu zachodzącego po okresie Parausji, musieli to miejsce opuścić i wyjść poza bramę dziedzińca do obozu. W obozie w wieku Ewangelii znajdowali się ci, którzy byli tylko nominalnym ludem Bożym. Teraz, kiedy do tego obozu zostali wyprowadzeni ci, którzy znajdowali się w wieku Ewangelii na dziedzińcu usprawiedliwieni, to znowu, jak widzimy, automatycznie znajdowałoby się w tej chwili dwie klasy w obozie. A to jest w dalszym ciągu niemożliwe. Wobec tego ci, którzy stanowili nominalny lud Boży w wieku Ewangelii znajdujący się w obozie, musieli z kolei ten obóz opuścić i udać się na miejsce znajdujące się poza obozem. Tak więc widzimy, miejsce poza obozem w okresie Epifanii w jej ścisłym znaczeniu, w skończonym obrazie, zajęli ci, którzy znajdowali się w obozie w wieku Ewangelii, a także ci, którzy zostali wyłączeni z ludu Bożego w ogóle jako z jakiejkolwiek grupy ludu Bożego zostali wyłączeni. Że myśli te, drodzy bracia i siostry, są właściwe, że myśli w odniesieniu do pozafigurnego przybytku i obozu w jego poczwórnym zastosowaniu na okres Epifanii są prawdziwe, że to nie jest wymysł ludzki, jak niektórzy próbowali to podważać, próbowali podważać prawdy objawiające boskie zamierzenie na ten okres i na dalsze okresy czasu, to Pismo Święte nam daje kilka dowodów, że Bóg zaplanował te sprawy i On je wypełnia, a tylko w odpowiednim czasie je objawił. Tu najpierw pragnę zacytować jeszcze słowa apostoła Pawła, które jak gdyby potwierdzają nam te myśli, które za chwilę weźmiemy pod rozwagę, a mianowicie z listu apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział, a wiersz 4. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale, a wierszu 4 mówi nam tak. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano. A więc i to, nad czym teraz się za chwilę zastanowimy, te części Słowa Bożego, na które zwrócimy uwagę, nie na darmo zostały napisane, mówi sługa pański, ale również one zostały w odpowiednim celu napisane, tak jak mówi dalsza część tego wierszu, ku nauce, abyśmy, mówi, przez cierpliwość i pociechę pism nadzieję mieli. Przez cierpliwość, czyli oczekiwanie na pańskie zrozumienie, na objawienie Jego woli i na właściwe zrozumienie Jego zamierzeń, aby przez zrozumienie tych zamierzeń zrodziła się w naszych umysłach, drodzy i serca, i w naszych sercach, drodzy bracia i siostry, wdzięczność Bogu za Jego właśnie łaskę objawiania tych spraw. Otóż w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, mamy podany opis, ja nie będę, drodzy, odczytywał tekstów ze względu na krótki czas, opis, który wskazywał na oczyszczenie niewiast izraelskich, będących pod zakonem, które to zarządzenie było częścią prawa zakonu ich jako Izraelitek, oczyszczenie się po urodzeniu dziecka. I tak, w przypadku urodzenia syna, niewiasta izraelska była uważana z punktu widzenia zakonu nieczystą jako przez 40 lat, natomiast po urodzeniu córki była uważana 40 dni, a po urodzeniu córki była uważana za nieczystą przez okres 80 dni. Po urodzeniu syna, powtarzam, bo zapewne pomyliłem, 40 dni po urodzeniu syna i 80 dni po urodzeniu córki. To urodzenie, oczyszczenie matki po urodzeniu syna, sługa pański tłumaczy, że było ono figurą na oczyszczenie prawdy, na oczyszczenie prawdy rozwijającej malutkie statko i jego sług w tym 40-letnim okresie parauzji. Natomiast oczyszczenie córki przez 80 dni było figurą na oczyszczenie wielkiego grona i jego sług przez okres następnych 40 lat i tych 40 lat parusji, czyli razem 80 lat, to jest nauk wypływających w czasie parausji, a także światła prawdy objawione w okresie Epifanii, czyli w sumie razem mówiąc, od roku dla Kościoła od roku 1874 do 1914 i dla wielkiego grona jako czas oczyszczania od roku 1874 do roku 1954. To oczyszczenie prawdy rozwijającej wielkie grono polegało na uwolnieniu wielkiego grona z jej, na uwolnieniu, przepraszam, tej prawdy z wszelkiego błędu i naleciałości, jakie dostało się do prawdy poprzez cały okres wieku Ewangelii, a także jej sług, wiernych sług i częściowo wiernych z tych splugawień, które by ewentualnie stanęły na drodze jako przeszkoda do ich zajęcia postawy przez nich w wieku tysiąclecia, a także do ich poświadczającej służby począwszy od października 1954 roku. Następny, proszę braterstwa, dowód mamy podany w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w wierszach od 1 do 12, w którym mamy podaną przypowieść odnośnie objawienia prawdy na czasie dotyczącej wtórej obecności naszego Pana. I tam jest powiedziane, że w roku 1877 nastąpiło wtóre objawienie prawdy dotyczącej przyjścia naszego Pana i to była północ tej przypowieści. W roku 1799 rozpoczęła się ta właśnie symboliczna noc. A teraz zauważmy, skoro w roku 1877 była północ, a od 1799 roku upłynęło 75 lat, to znaczy, że następna część nocy miała taką samą długość, czyli 75 lat, to nas doprowadza do roku 1954. A więc widzimy, że ta właśnie tutaj symboliczna noc pokazana w tej przypowieści miała 150 lat i kiedy w roku 1877 rodził się okrzyk oto oblubieniec, to była dopiero połowa tej nocy, która zakończyła się zachodzeniem na Królestwo Boże na Bazyleję w roku 1954. I jeszcze jeden tylko dowód podam ze względu na upływający czas, dowód, który znajduje się w kilku tekstach biblijnych, jako że okres Epifanii miał również taką samą długość jak okres Parauzji, to jest 40 lat. Otóż w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, a wierszu 4 mamy powiedziane, nasz Pan tam się wyraża, że On musi czynić sprawy swego Ojca póki dzień, bo gdy przyjdzie noc, nie będzie mógł nic tam sprawować. A w rozdziale 11 i wierszu 9 mówi, rozgranicza tam i mówi, że Izali dzień ma nie 12 lat. Nie odczytywam tekstów, jak bracia wiedzą, że nie mam czasu na to, bo już brat tu mi podpowiada, że czas się kończy. Więc teraz, gdy zwrócimy następnie uwagę na Ewangelię Mateusza, 20 rozdział i wiersze od 1 do 16, to tam mamy również powiedziane, jest pokazana właśnie sprawa najmowania robotników do winnicy podczas dnia, ich praca i następnie ich zapłata wieczorna tego zmówionego grosza, za który oni byli najęci do pracy. A więc, proszę braci i siostry, jeżeli ten dzień miał 12 godzin, to jak wiemy, doba mając 24 godziny, to ta noc następująca po tym dniu pracy miała również 12 godzin. Czyli, jeżeli ten dzień na tą pracę, w której oni byli najęci w okresie parauzji 40 lat, ten symboliczny dzień o 12 godzinach stanowił 40 lat, to i te drugie właśnie, ta druga część, czyli ta symboliczna noc o 12 godzinach stanowiła również 40 lat, czyli kończyła się w roku 1954. A więc widzimy, proszę braterstwa, jak wspaniale Bóg objawia swoje zamierzenia, swoją prawdę i swój plan tym wszystkim, którzy pragną być w łączności z Nim, którzy pragną uczyć się przez tą prawdę i tym sposobem przysposabiać się do Królestwa i do otrzymania boskiej łaski i nagród w późniejszym czasie, w czasie, który jest dopiero przed nami. A tak, drodzy, kończąc te krótkie rozważania, życzę braciom i siostrom łaski i błogosławieństwa i dalszego zrozumienia tej prawdy. Niechaj Bóg błogosławi nasze umysły w dalszym ciągu zrozumieniem tej prawdy, abyśmy przez to oddali Bogu chwałę i naszemu Panu teraz i po wszystkie dni naszego życia i zawsze. Amen.